kłopoty i inne kłopoty.
Dzisiaj moim i waszym gościem po raz kolejny jest dr Anna Przybylska, która prowadzi hotel w miejscowości obok Poznania w Borówcu, do którego każdego roku przybywają dziesiątki różnych psów. Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry, Zuza.
Oczywiście, tak jak w poprzednim przypadku, tak i dziś Ania będzie odkrywała przed wami tajniki psiego hotelu, ale tym razem audycja jest nadawana na żywo i możecie zadawać pytania pod numerem 61 865 4654. By jednak mieć kontrolę nad pytaniami, zależy nam na tym oczywiście, żeby dotyczyły prowadzenia hotelu. Prosimy, aby telefonować tylko w trakcie przerw na piosenkę i aby zadawać konkretne pytania, dzięki czemu będziemy mogli odpowiedzieć na większą ilość tych pytań, no jeśli takie się oczywiście pojawią, mamy taką nadzieję. Dodatkowo, jeżeli nie przepadacie za rozmową na żywo, możecie też zadawać pytania na Facebooku. Wystarczy, że wejdziecie na stronę Zuza Ogrodowczyk, Psykoty i inne kłopoty i napiszecie do nas wiadomości prywatnej. Ja będę to na bieżąco sprawdzała. Aniu, czas na moje pytania. Zaczniemy od podstawy. Chciałabym, żebyś powiedziała, tak dla przypomnienia, dla tych, którzy nie słuchali, jak wygląda hotel bezkojcowy i czym się różni od tego kojcowego.
Czyli w sumie w pytaniu już odpowiedziałaś sobie na to. Nie ma kojce. Nie ma kojców, nie ma pokoików. Psy mieszkają z nami pod jednym dachem w domu. Tak naprawdę, tak jak każdy ma swojego psa w domu i on funkcjonuje na pełnych prawach, nazwijmy to członka rodziny, to tak samo u nas to bywa. Pies przyjeżdża do domu, funkcjonuje w domu, funkcjonuje na wybiegu, który jest naszym ogrodem. Kiedy ma ochotę i ma przyzwolenie właściciela swojego, ma prawo oczywiście wejść na kanapę. Kiedy opiekun mówi, mój pies nie wchodzi na kanapę u siebie w domu, więc wolałbym, żeby tutaj też nie nabierał takich nawyków, to oczywiście staramy się, żeby nie wchodził na kanapę. Więc tak naprawdę mają dostęp do całej dolnej części domu, mają dostęp do ogrodu, do spacerów i do funkcjonowania z nami jako członkami rodziny.
Aha, czyli na tej zasadzie to wygląda. Bo teraz też mnie to zaciekawiło, może mnie już nie zaciekawiło, bo ja to wiem, ale myślę, że słuchaczy to na pewno zaciekawia, no bo ty dom zbudowałeś specjalnie pod hotel.
Praktycznie tak, natomiast zaczęliśmy szukać projektu domu, jeszcze nie wiedząc, że będziemy chcieli zbudować hotel. Natomiast w międzyczasie, kiedy kupiliśmy pierwszego psa i oddaliśmy go do hotelu po powrocie z wakacji, faktycznie okazało się, że dokonałam oceny tego, jak wyglądają psie hotele w Poznaniu. Było to 10 lat temu i w okolicy, więc mnóstwo lat temu. I okazało się, że faktycznie mamy dostęp tylko i wyłącznie do hoteli kojcowych, bezkojcowych. Mnie natomiast jako opiekunowi nie podobało się to. Nie podobał mi się sposób podejścia do psów, nie podobał mi się sposób tego wypoczynku i to, że odebrałam psa, z którym musiałam odpracowywać mnóstwo rzeczy, które pojawiły się po zamknięciu 22-23 godziny na dobę w kojcu. Nawet gdyby to były pokoiki, może wtedy by było to lepsze, bo teraz mamy oczywiście alternatywy. To nie muszą być klatki, to nie muszą być tylko boksy, mogą być pokoiki, ale było, nie było, izolacja od człowieka, izolacja od tego standardowego życia rodzinnego, do którego poniekąd pies jest przyzwyczajony, żyjący właśnie w tej sferze rodzinnej.
Mhm. A jakie są jeszcze inne, twoim zdaniem, zagrożenia, które czyhają na psy w takich hotelach kojcowych?
Wiesz co, to jest to, co poprzednio mówiłyśmy. Każdy hotel ma swoje zagrożenia, bo to nie jest tak, że hotel bezkojcowy nie ma swoich zagrożeń, o których powiedziałyśmy też sobie, bo w hotelu bezkojcowym są też zagrożenia, więc ja bym nie chciała tutaj tylko i wyłącznie gloryfikować hotelu bezkojcowego, bo każdy pies jest inny, każdy opiekun jest inny, każdy ma wymagania i tak jak na przykład w hotelu bezkojcowym może dojść do konfliktów, które mogą zakończyć się pogryzieniem psa, sporadycznie, jeśli mamy do czynienia z osobami, które prowadzą i posiadają tą wiedzę, posiadają kwalifikacje. Natomiast w hotelu kojcowym nie dojdzie oczywiście do pogryzienia, ale dla mnie najtrudniejszym, czymś, z czym ja się borykałam przez mnóstwo czasu, to była trauma, to był stres, to było złamanie, moim zdaniem, psychiczne, to były ogromna depresja, przygnębienie mojego psa, no bo jednak nie był to pies nauczony do zamknięcia w klatce. zagadce. Klienci, którzy mi zgłaszali po pobytach w hotelach końcowych, na przykład psy miały bardzo często zapalenie gardła. Coś, z czym byśmy sobie, czego ja bym nie wzięła pod uwagę, od notorycznego szczekania 23-24 godziny na dobę. Bo faktycznie, jeżeli pies jest tydzień, dwa, trzy w takim hotelu i jest tylko i wyłącznie w klatce czy w kojcu, no to mamy do czynienia tak naprawdę ze stresem, z niezrozumieniem sytuacji, z próbą wyjścia, z próbą rozgryzienia klatki i tak dalej, więc jest mnóstwo zagrożeń, ale to zarówno z jednej i z drugiej strony. Czy będziemy mieli do czynienia z hotelem kojcowym i z bezkojcowym?
Pozwolisz, Aniu, że ja sobie tutaj będę sprawdzała, czy ktoś do nas nie napisał, bo mamy jedno pytanie generalnie właśnie od tak naprawdę słuchacza. Co robisz w przypadku, kiedy dojdzie już do takiego spięcia między psami? Widać, że to jest taki temat, który ludzi interesuje.
Tak, i to jest bardzo trudny temat i to jest nawet, nie da się tak naprawdę tak zero-jedynkowo odpowiedzieć, żeby nie było, ja odpowiem, ale chciałabym tak troszeczkę od drugiej strony do tego podejść, bo tak jak w przypadku takiego hotelu bezkojcowego nie jest nic zero-jedynkowe, tak jak w przypadku psów wszystko jest zero-jedynkowe, to z naszej strony ludzkiej nie, tak to nie wygląda. Dlaczego? Dlatego, że my lata się uczyliśmy, my nie umieliśmy prowadzić hotelu bezkojcowego, no bo bądźmy realistami. Tego nie było. Uczyliśmy się od podszewki, od pierwszego, drugiego, trzeciego psa, jak psy się komunikują, jak psy żyją w stadzie. Bo to, że psy przebywają na wybiegu albo gdzieś spotykają się z znajomymi, innymi psami przez godzinę, to wcale nie oznacza, że tak samo będą funkcjonowały 24 godziny na dobę. Bo one żyją razem, jedzą razem, bawią się razem, odpoczywają razem, śpią i są na wybiegu. Więc to jest wszystko razem. Dlatego kiedyś, lata temu, tak jak zaczynaliśmy prowadzić hotel, tych konfliktów było zdecydowanie więcej. Dzisiaj bardziej działamy na zasadzie prewencji. Jeżeli możemy uniknąć sytuacji, a dajemy radę w większości uniknąć takich sytuacji, to unikamy. Ja pozwolę sobie powiedzieć, co to znaczy uniknąć sytuacji. To znaczy podczas karmienia. No jednak psy, jak widzą, że jeden...
A to jest takie kolejne pytanie właśnie.
Tak?
Odnośnie karmienia.
A, okej, okay, dobra. No bo ja za dużo wszystko
nie,
bym chciała
to
od razu
dobrze,
powiedzieć.
No to...
Natomiast odpowiedni sposób karmienia, to nie będę zdradzała za dużo, odpowiedni sposób karmienia, żeby jeden drugiemu nie wyjadał z miski. Dalej minimalizowanie konfliktów poprzez nieprzyjmowanie na przykład suczki w cieczce albo zaraz po cieczce, która pachnie zbyt intensywnie i samce mogą zbyt intensywnie reagować. I to nie będzie tylko i wyłącznie nadmierne znaczenie w domu, ale też potrzeba pokazywania zachowań i komunikacji agresywnej. Dalej nieuzasadniona agresja, no bo wiadomo, że zachowania agresywne zawsze psom będą towarzyszyły, no ale wiadomo, to tak jak my, emocje zawsze mają albo w sposób pojawiają się uzasadnione, albo nieuzasadnione. I wtedy, kiedy mówimy o psie, o agresji nieuzasadnionej i opiekun powie mi, no takie sytuacje się zdarzają, że mój pies nie toleruje psów, no to ja mówię, to chyba nie jest odpowiedni hotel, bo my musimy przeciwdziałać temu na tyle, ile jesteśmy w stanie. Dalej nie przyjmujemy zabawek, bo one też mogą rodzić konflikty. Jak pojawiają się zabawki, to nasze zabawki w odpowiedniej liczbie, w odpowiednim stadzie, wtedy, kiedy mamy gwarancję. Jeśli już dojdzie do takiego konfliktu, jeśli dojdzie z jakiegokolwiek powodu, że psy widzimy, że zataczają wokół siebie kółka, obserwują się, ta komunikacja ma już podłoże komunikacji agresywnej, no to po pierwsze, możemy tylko i wyłącznie pilnować. I tak mieliśmy na przykład tydzień. Jest labrador i owczarek szwajcarski. A dzisiaj, które zataczały wokół siebie kółka, obserwowały się. Bardzo mocna ta komunikacja była mową ciała i wiedzieliśmy, że w którymś momencie dojdzie do wystrzału. Więc pilnowanie, obserwowanie, rozbrajanie tej sytuacji, czyli przechodzenie między psami, odwracanie ich uwagi. Natomiast doszło między nimi do konfliktu, no i w tym momencie nie mamy innego wyboru, bo one już są nastawione między sobą po tym pierwszym konflikcie bardzo silnie przeciwko sobie. I niestety konieczna jest izolacja. W domu nie ma najmniejszego problemu, bo dom 160 metrów, jesteśmy w stanie przypilnować sytuację. Natomiast na wybiegu, który ma 1500 metrów, pojawia się szybkość, pojawia się prędkość, pojawia się adrenalina i w tym momencie psy, jak będą chciały zareagować, to zareagują. i w tej sytuacji nie ma możliwości, żeby te dwa samce wyszły w tym samym momencie na wybieg, bo ja nie mam szansy zapewnić bezpieczeństwa i jednemu, i drugiemu. Więc tak naprawdę prewencja. Na szczęście mamy część domu, która jest wydzielona tak zwaną, my to nazywamy furtką socjalizacyjną, więc gdyby doszło do sytuacji, że pojawia się konflikt, że ktoś kogoś nie toleruje, możemy odizolować i na zmianę dawać tą powierzchnię większą i mniejszą. Psy mają ze sobą kontakt, bo mają ze sobą kontakt, są nadal z ludźmi, ale jednak odizolowane w pewien sposób. Jeżeli sytuacja jest już bardzo ciężka, no to na szczęście jeszcze pozostaje nam biuro, w którym mamy spotkania z klientami, które przez większość dnia, wtedy kiedy nie ma tych spotkań z klientami, jest ono wolne i możemy w razie czego tam odizolować psa. Staramy się nie korzystać z tego biura, z prostego względu, bo albo możemy być z jednymi psami, albo z drugimi, więc to oznacza, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie być w dwóch miejscach naraz. A ja, jak poprzednio mówiłaś, pracuję też jako behawiorysta, trener, szkoleniowiec i w tym momencie, kiedy jestem tylko i wyłącznie jedno z nas w domu, no to nie możemy być i w biurze, i zajmować się klientami, i psami.
No tak, to jest zrozumiałe. Dziękuję Ci za tę odpowiedź. Teraz czas na krótką przerwę, podczas której będziecie mogli do nas dzwonić. Przypominam, numer 61 8654 654, a tuż po niej powiemy, znaczy Ania powie, co jedzą psy w hotelu i jak wygląda taka pora karmienia.
Psy, koty i inne kłopoty.
A dzisiaj moim i waszym gościem jest dr Ania Przybylska, która prowadzi hotel Psi Zakątek w Borówcu. No i przed przerwą opowiedzieliśmy sobie, co Ania robi w przypadku, kiedy dojdzie do spięcia między psami hotelowymi, jak wygląda w sumie taki hotel bezkońcowy. No a teraz o tym, bo ja Ani przerwałam, co jedzą psy w hotelu, czy każdy ma swoją dietę, no i jak wygląda pora karmienia właśnie w hotelu Psi Zakątek.
Pora karmienia to najtrudniejsza pora w ciągu dnia. Najtrudniejsza, bo wtedy musimy najbardziej uważać. Ale to może zacznijmy od tego właśnie. Pory karmienia formalnie są dwie. I te dwie pory, czyli rano i późne popołudniem, są wtedy, kiedy hotel jest dla klientów zamknięty. Dlatego wtedy nie odbieramy telefonów, nie odbieramy domofonów, nie odpowiadamy na nic, bo musimy w 100% skupić się na psach, na ewentualnych konfliktach, tak zwanej walce o jedzenie. Bo nawet jeżeli jeden zje, to patrzy i jakby tu zdobyć dodatkowe jedzenie, więc popęd na jedzenie w hotelu psim ze względu na zwiększoną podaż energetyczną, ze względu na większy wysiłek i intelektualny, i fizyczny, psy mają większe zapotrzebowanie i w tym momencie dlatego też one chciały więcej, więcej, więcej. No wiadomo, że musimy tego pilnować, żeby każdy, który miał swoją karmę, a nawet nie swoją karmę, żeby zjadał. Dlatego też karmimy jednego, maksymalnie dwa psy naraz w tym samym momencie. One są oddalone od siebie i nakarmimy tego jednego, drugiego i idziemy dalej. Większość psów, może nie przesadziłam, że większość psów, bo teraz się troszeczkę to zmieniło po pandemii, ale dlatego, że ja mam nowe obserwacje i też staram się to uzmysławiać klientom, że może warto jednak dawać swoją karmę. I nie chodzi tutaj o zwykłą oszczędność w hotelu, ponieważ w hotelu dysponujemy własną karmą. Nie będę podawała oczywiście tutaj żadnej marki, natomiast uważam, że to są karmy dobre, karmy na jagnięcinie i łososiu. Na tych karmach są moje własne prywatne psy, więc dlatego uznaję, że to są dobre karmy. Zresztą zawsze, odkąd tylko zaczęliśmy prowadzić hotel, sięgaliśmy po dobrej jakości karmy. Nigdy nie posiłkowaliśmy się karmami z niższej półki. Natomiast zauważyłam, że te pierwsze dni, kiedy pies przychodzi do hotelu, to i tak jest podwyższony poziom stresu. I po co dodatkowo dokładać psu element jeszcze żywienia, czyli nowa karma i zwiększać prawdopodobieństwo biegunki, wymiotów. Więc zawsze klientowi staram się powiedzieć, że może jednak warto by było zabrać ze sobą swoją karmę i chociaż przy tym pierwszym pobycie. Co prawda zdarzają się dla mnie bardzo mocno niezrozumiałe sytuacje. Przykładowo, bo klient nie płaci dodatkowo za karmę w hotelu i dlatego tak bardzo chętnie zmniejsza koszty utrzymania psa w hotelu i nie daje tej karmy, Ale paradoksalne dla mnie przypadki są tego typu, jak pies jest barfowy, czyli jest żywiony w domu surowym mięsem i przyjeżdża do hotelu i wskakuje na karmę suchą, ponieważ klient właśnie chcąc zaoszczędzić, nie daje tej karmy, tego surowego mięsa i żywimy psa. I tutaj siłą rzeczy no musi pojawić się biegunka, no bo po iluś miesiącach żywienia surowym mięsem nagle pojawiają się te kulki, ten granulat, no to nie mamy innego wyboru. Żeby nie było, tak się zawsze nie zdarza, ale jednak. Albo pojawiają się psy, które są na opquelu, czyli albo jakichkolwiek innych tabletkach, które są lekami na uczulenia i wiadomo, że jest to uczulenie pokarmowe i nagle pies przyjeżdża na tabletkach, ale wskakuje na karmę hotelową. Czyli to jest takie dla mnie troszeczkę, a może nawet nie troszeczkę niezrozumiałe, dlatego staram się klientom uzmysławiać, że tutaj nie zawsze ta waga pieniądza jest tak silna jak bardziej zdrowie psa, więc jak mam możliwość przekonać klienta, żeby jednak przywiózł swoją karmę, to namawiam do przywiezienia swojej karmy. Jeżeli pies przyjedzie bez karmy, to oczywiście wchodzi na karmę albo łososiową, albo z jagnięciną naszą. Natomiast pory dnia formalnie są dwie karmienia, ale bardzo często się zdarza, że pojawi się pies, który jest tylko i wyłącznie żywiony jeden raz dziennie w domu i prośba właściciela oczywiście jest też taka, żeby żywić tylko i wyłącznie raz dziennie. Ale są również szczeniaczki, które jedzą 4-5 razy dziennie. No i oczywiście jak najbardziej karmimy te szczeniaczki 4-5 razy dziennie według wytycznych właściciela. Więc ta pora karmienia jest taka niejednoznaczna. Większość psów je 2 razy dziennie w tych porach, kiedy hotel jest zamknięty. Czyli przed godziną 8 i około godziny 16-17. Dlatego, żeby jeszcze były w stanie wziąć, ułożyć sobie w brzuchu, wyjść na wybieg, już spokojniejszy wybieg, bez biegania i żeby przed wieczornym spaniem też, żeby mogły wziąć, załatwić swoje potrzeby fizjologiczne około godziny 22. Natomiast ja w przerwie ci powiedziałam, że ta sposób karmienia w hotelu jest takim troszeczkę moim przekleństwem. Dlaczego? Bo lata temu takie fajne mi się wydawało postawić 7 misek obok siebie i 7 psów obok siebie jadło. I wiele osób widziało to zdjęcie i nadal do dnia dzisiejszego potrafi zadać pytanie, a czy one tak jedzą? Potrafię mieć 5 psów, które mogłyby tak jeść, ale już nie stwarzamy takiej sytuacji. Tak jak powiedziałam na samym początku, doświadczenie, zdobycie wiedzy o zachowaniach stadnych spowodowało jednak, że kiedyś mogliśmy chcieć zrobić fajne zdjęcie, a teraz przede wszystkim bezpieczeństwo, więc nie prowokować, prewencja przede wszystkim.
Świetnie. Tak a propos tego apokwelu, to sobie pomyślałam, że ten właściciel chyba miał, nie wiem, takie przeświadczenie, że jak pies trafi do hotelu, to wyleczy się z alergii.
Zuza, nie właściciel, właściciele. To są bardzo częste sytuacje. To nie jest sytuacja jednostkowa. To jest sytuacja bardzo, bardzo częsta. W chwili obecnej mam 3 takie psy. 3. 3 na raz. Więc zobacz, jak dużo, jak często to się zdarza.
Czyli to jest taka, braki w elementarnej wiedzy, moim zdaniem. Mamy 2 kolejne pytania. Jedno wynika z drugiego, więc najpierw zadam to, które jest takie bardziej zbiorcze. Czy w jakiś sposób dobierasz grupy psów?
Początkowo nie. Co to znaczy początkowo? Początkowo jest kalendarz z rezerwacją i zapisuję te psy. Po prostu zapisuję. Kiedyś jedna z klientek, notabene klientka numer 2, czyli od lat z nami współpracująca, od lat 7 przywożąca swojego psa do nas, ale była klientką drugą. Jej pies jako drugi do nas trafił, więc ja doskonale pamiętam ją. Powiedziała, powinniście mieć kalendarz Google, żeby ludzie widzieli i mogli rezerwować sobie to. W pierwszym momencie sobie pomyślałam, faktycznie fajna sprawa, nie będę musiała tego monitorować, ale to tak się nie odbywa. Ja muszę mieć kontrolę nad stadem. Ja muszę mieć świadomość, że na przykład w danym momencie, w danym tygodniu, jeśli ja mam 2 nowe psy, których zachowań nie znam, to ja nie mogę sobie pozwolić na więcej psów nowych. Dalej, ja już na dzisiaj wiem, że jak mam nawet stałych klientów, to dwa dane psy ze sobą się za żadne skarby nie dogadają. I w tym samym momencie, niestety, mimo że jest to mój stały klient od lat, ja muszę powiedzieć, przepraszam, ja Reksia nie mogę przyjąć, bo w tym czasie jest pikuś, a one się zjedzą. One sobie z każdym innym psem poradzą, ale ze sobą nawzajem nie dadzą rady. No, jest wtedy głupia sytuacja, ponieważ klient ma pretensje, klient ma żal, ale ja też muszę patrzeć na minimalizowanie takich konfliktów, ponieważ te konflikty mogą mieć charakter narastający. To nie jest tak, że dadzą sobie poradę, to jest po prostu coraz mocniej, coraz intensywniej, coraz bardziej zawzięty sposób. Dlatego tak, musimy dobierać stado, więc stale obserwuję, który pies z którym się dogada, ponieważ ja wiem już na dzisiaj dane cechy, kto z kim potrafi się dogadać. I nawet jak psa nie będę znała, ale będę wiedziała, jakie cechy prezentuje po rozmowie z klientem, to będę wiedziała, czy on się dogada, czy on się nie dogada. Natomiast minimalizowanie właśnie takich konfliktów będzie przyjmowanie dwóch, maksymalnie trzech psów nowych naraz, których całkowicie nie znamy. Więc niestety tak, trzeba dobierać indywidualnie stado. Więc ktoś może mi powiedzieć, że 15 psów, ale tego się nie da ogarnąć. Ale mogę mieć 15 psów, które się doskonale znają, które świetnie sobie radzą, a mogę mieć 7 psów i Armagedon w domu i nie prześpię ani minuty w ciągu doby przez 7 dni, bo będą to psy, które w ogóle się nie tolerują. Dlatego też po tych latach znowuż prowadzenia hotelu wiem na dzisiaj, że nie mogę sobie pozwolić na więcej niż 2-3 nowe psy i muszę kontrolować stado. Mhm. I ten kalendarz Google się nie sprawdzi.
No właśnie. Bo wtedy w tym momencie dobierasz każdą osobę tak naprawdę, zezwalasz jej na dostęp do swoich.
Tak, dokładnie. Nie mam kontroli. Mhm. Całkowicie nie mam kontroli. Kalendarz Google może się doskonale sprawdzić, kiedy ktoś dysponuje pokojami albo kojcami. Natomiast nie w momencie, kiedy ja muszę kontrolować jakość i zachowania psów.
Mhm. A wspominałaś już niejednokrotnie o tym i pewnie znam odpowiedź, ale z kim się współpracuje trudniej? Z psem czy z właścicielem?
Z właścicielem trudniej, ale to dlatego myślę, że to też jest poniekąd troszeczkę problem we mnie, ponieważ ja nauczyłam się doskonale oddzielić emocje w pracy z psami, bo emocje w pracy z psami, jak doskonale ty jako behawiorysta wiesz, nie są dobrym doradcą i musimy się pozbyć emocji. Ja często na konsultacji behawioralnej mówię, możesz patrzeć sercem, możesz patrzeć i myśleć sobie, kocham cię, kocham cię, kocham cię, ale w zachowaniu musisz być 0-1. W zachowaniu musisz dać taki jasny przekaz bez emocji psu, żeby pies zrozumiał, czego od niego oczekujesz. Natomiast u klienta nie nauczyłam się odłączać emocji. Klienci też nie umieją, więc klient bardzo często reaguje agresją. Agresja może być z powodu tego, że na przykład klientka w zeszłym roku przy przyjęciu psa, który przyjeżdżał do nas od 4 lata przyjeżdżał do nas i klientka nagle zapomniała o szczepieniu. I czyja to była wina, że zapomniała? Moja. Klientka na mnie nakrzyczała, bo ja jej nie przypomniałam, że ma zaszczepić psa. I w tym momencie stanęłam, to był szczyt sezonu wakacyjnego, i nie potrafiłam sobie poradzić. Stanęłam jak ta, przepraszam, dupa. I się rozpłakałam, bo już byłam tak zmęczona. I agresja klienta spowodowała, że nie potrafiłam sobie z tym poradzić. Wróciłam do domu i mój mąż musiał dokończyć rozmowę, bo on przez lata pracy w korporacji nauczył się przyjmować taką maskę bez emocji i potrafił wziąć porozmawiać, a ja chyba nie potrafię tego. Więc kiedy klient atakuje, ja się czuję totalnie bezbronna. Potrafię zachować się przy ataku psa, przy agresji ludzkiej nie potrafię. Natomiast tak, z klientami się zdecydowanie trudniej. Trudniej współpracować. Nie potrafię, kiedy klient powie, że nie zapłaci i przeleje pieniądze później i potem te pieniądze nie wpływają. Nie umiem walczyć o swoje. Tak, mimo prowadzenia lata własnego biznesu nie potrafię. Nauczyłam się pracować z tym, kiedy przychodzą nie w porę, czyli na przykład w nocy, kiedy dzwonią telefony, w godzinach, kiedy jest zamknięte, kiedy jesteśmy na wybiegu. Z tym nauczyłam sobie odcinać ten element, bo jest to kwestia bezpieczeństwa psa, bezpieczeństwa w ogóle psów, całego stada, moich dzieci. bo to jest jeszcze to. Ludzie często zapominają, że to jest dom. I myślą, że skoro mieszkamy tam 24 godziny na dobę, to oni mogą 24 godziny na dobę podejść. Że napiszą SMS-a o godzinie 24, lądujemy w Warszawie, za 3 godziny będziemy po pikusia. No tak. I kiedyś miałam włączony telefon. Teraz wyłączamy telefon, wyłączamy domofon, żeby uniknąć takich sytuacji. Ale tak, zdecydowanie współpracuje się dużo trudniej z klientem, ponieważ człowiek ze sklepu, w którym kupuje chleb, wychodzi, zamyka i jest zamknięte. A my tam jesteśmy i wszyscy myślą, ale jaki to jest problem? Wyjść i wydać albo przyjąć tego psa, albo chociaż 15 minut porozmawiać. No jest problem, bo to jest praca 24 godziny na dobę. Ja muszę mieć kontrolę nad psami, bo to, że stado jest spokojne, kiedy ja jestem z nimi, stado się całkowicie zmienia, kiedy ja wychodzę do biura i psy zostaną same. I to ludzie muszą zrozumieć, a nie rozumieją. Ale my się też tego uczyliśmy, więc...
No tak, to faktycznie jest bardzo trudna sprawa. Ja też wychodzę z założenia, że na pewno z właścicielami często współpracuje się trudniej, nie mogąc znaleźć po prostu wspólnego języka. Teraz czas na przerwę. Znowu zachęcam Was do telefonów, a po niej dowiecie się, co jest trudne w prowadzeniu takiego hotelu.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o psich hotelach z dr Anną Przybylską. Aniu, słuchaj, najtrudniejsze pytanie, czyli czy trudne jest prowadzenie takiego psiego hotelu?
Trudne, ale przede wszystkim, wiesz co, nie pochwaliłaś się, miałaś świetne, było świetne pytanie w przerwie, dlatego od chłopca, który miał niesamowitą wiedzę, co ja jestem bardzo pod wrażeniem, co prawda było pytanie, dotyczyło żywienia kota, ale też chciałabym do tego psiego hotelu w ten sposób nawiązać, ponieważ pierwsze 2 lata nasz psi hotel był psiokocim hotelem. Prowadziliśmy również, część górna domu była odizolowana dla kotów. Koty mieszkały z naszymi, więc nie w klatkach, nie w kojcach oczywiście, tylko z naszymi dzieciaczkami w pokoju. Każdy dostawał swojego kota, który przyjeżdżał do hotelu i kociaki mieszkały w hotelu. Czyli tylko tyle, że w pokojach. Natomiast z tej części po 2 latach oczywiście zrezygnowaliśmy z prostego powodu. Jednak ilość zapachów, jeden, drugi, trzeci kot, które zostawiały w tym pokoju, powodowały, że te koty mimo wszystko, mimo że naraz był tylko jeden, chyba że były 2 albo 3 z jednego domu, to sobie z tym nie radziły, bo faktycznie koty są bardzo wymagającymi osobnikami i w zakresie żywienia, i w zakresie hotelowania, i myślę, że w każdym zakresie, więc tak, to była część, z której zrezygnowaliśmy na podstawie naszego doświadczenia behawioralnego. Natomiast czy jest trudne? Jest trudne, bo musieliśmy się wszystkiego nauczyć sami od samego początku. Nie miał kto nauczyć zachowań stadnych. Od samego początku trzeba było zdobyć doświadczenie. Ja nadal potrafię wziąć i siedzieć sobie i kręcić filmy i analizować te filmy nie tylko i wyłącznie na potrzeby wysłania ich do klienta, ale oceny zachowań stadnych, bo to jest niesamowite, jak psy potrafią dostosowywać się w tej swojej sytuacji z każdym innym psem, zupełnie inaczej wziąć i się dogadywać. Co jest trudne? Ludzie nie zdają sobie sprawy, że to jest praca 24 godziny na dobę. To jest praca, z której się nie wychodzi. To jest praca rano. Ja ostatnie kilka dni wstawałam o 3:00, dzisiaj wstałam o 4:00 i wcale nie oznacza, że do tej 3:00, od 23:00 do 3:00 ja spałam. To nie był pełen sen, to nie jest tak, że kładziemy głowę na poduszkę i zasypiamy. Chociażby dlatego, że mam w chwili obecnej wyżła, które ma zachowania lękowe, chociażby dlatego, że mam 2 szczeniaki, 4,5-miesięczne, które nie do końca ogarniają również cykl dobowy. Poza tym są na placu zabaw. Przyjechały na plac zabaw, przyjechały bawić się, więc motywują każdego innego psa, co oznacza, że jak jest zabawa, to tak naprawdę jest przebudzanie, jest kontrola sytuacji, jest analiza, czy na pewno ta zabawa jest bezpieczna. Więc to jest praca 24 godziny na dobę, to jest praca, z której się nie wychodzi. Dwa dni temu zdenerwowała się na mnie klientka, bo jej powiedziałam, że jest 21 i musi wyjść, bo do 21 jest hotel. I ona mówi, no ale przecież ja nic nie poradzę na korki. Ja wiem, że pani nic nie poradzi na korki. Ja wiem, że nikt nic nie poradzi, ale o 21 to, że my kończymy współpracę z klientem, my musimy jeszcze wziąć, posprzątać dom, wyjść na wybieg, sprawdzić listę. Tak, to jest coś, sprawdzić wszystkie psy, czy każdy pies jest, czy na pewno wrócił z wybiegu, wziąć i sprawdzić, czy wszystko jest okej z psami, podać leki, jeśli przyjmują psy leki, więc gdzieś tak około 23 możemy położyć się spać. I w tym momencie druga, może trzecia, może czwarta, wszystko zależy od dnia. Gdzieś tam ja się przebudzam, bo mój mąż ma mocniejszy sen. Ja niestety już się nauczyłam od lat, że kontrola sytuacji, kontrola otoczenia, nie jestem w stanie w pełni spać. I w tym momencie ta klientka mi mówi, ale ja też śpię do godziny trzeciej albo czwartej, więc jestem tak samo jak pani. No tutaj nie będziemy porównywać się, ponieważ ja nie mam weekendu, ja nie mam wakacji, bo wakacje zdarzają nam się. To jest kilka dni do roku, nie więcej. Natomiast tak, to jest nasza decyzja, żeby było jasne. Natomiast weekendy to jest dużo więcej pracy aniżeli w tygodniu, ale w tygodniu też pracujemy i ta praca jest zupełnie inna. I to jest tak naprawdę obserwacja, obserwacja, obserwacja po to, żeby stworzyć bezpieczeństwo tym psom, po to, żeby one dobrze się bawiły, były w warunkach bezpiecznych. Więc to jest ciężkie. Ja to kocham, bo uwielbiam nadal obserwować psie zachowania, ale jednak to jest uważność 24 godziny na dobę. Dla mnie ciężkie było przez lata złamanie stereotypu prowadzenia hotelu, bo jednak ludzie wychodzili z założenia, że psi hotel to jest po prostu sprzątanie psich kup. Do tego nie trzeba mieć żadnych kwalifikacji. Ktoś kiedyś powiedział, ale po co ci jakiekolwiek kwalifikacje, skoro ty po prostu sprzątasz psie kupy? A nigdy w życiu, nigdy w życiu. Próbowałam ludziom pokazać, ja się cieszę, że skończyłam doktorat. Czy żałuję, że zrezygnowałam chwilę przed habilitacją? Nie, nie, widocznie tak trzeba było, widocznie choroba podjęła za mnie decyzję, co mnie troszeczkę cieszy, że nie byłam w stanie tamtego etapu wziąć i dokończyć i cieszę się, że pracuję z psami. Natomiast staram się też ludziom pokazać, że kwalifikacje w tym zawodzie są niesamowicie potrzebne. Co jest dalej trudne? To, co zaczęliśmy w poprzednim pytaniu, praca z tym klientem, bo właśnie ten sposób postrzegania, że ludzie nadal potrafią ci powiedzieć, ale ty nie masz kwalifikacji. Na przykład jeśli powiem, że pies jest za gruby i ma problem z chodzeniem. No mam kwalifikacje. No mam. Mam kwalifikacje. Tak, ja nie jestem weterynarzem. Żeby nie było, gdzieś tam moim marzeniem było jeszcze zrobić studia weterynaryjne i to było chyba z 2 lata temu, więc już się śmieję, rycząca 40 chciała pójść na studia weterynaryjne. Na szczęście weterynarz, z którym współpracuję, powiedział, Ania, ale po co ci to? No po to, żeby lepiej obserwować psy. Po to, żeby wiedzieć o zależność bólową i zachowania behawioralne. On się zaśmiał i powiedział, dam ci 2 książki, poczytasz i będziesz wiedziała, natomiast nie idź na studia weterynaryjne. Czy się cieszę, że nie poszłam? No, czasu nie mam, żeby pójść, więc bo czas, doba mi się nie rozciągnie, prawda? Więc miał jak najbardziej w tym rację. Natomiast uważam, że te wszystkie kwalifikacje, obserwacja zwierząt, kolejne kursy, kolejne szkolenia i nie tylko polskie, bo przede wszystkim zagraniczne, dają mi kwalifikacje, żeby powiedzieć właścicielowi, że jego pies jest za gruby, bo to, że pies jest za gruby, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że klient się poczuje źle, ale ja widzę, jak ten pies ciągnie nogami, jak on ma problem z pokonaniem 3 schodków, które są tylko i wyłącznie na wybiegu, jak on ma problem z podniesieniem dupki w domu, na podłodze, kiedy chce się pobawić, jak ma problem, żeby wyskoczyć i momentalnie przestaje. I potem zwiększona kontuzjogenność tego zwierzęcia. Więc myślę, że tak, że mam kwalifikacje, ale to jest znowuż tak jakby troszeczkę walka z wiatrakami. Czy urażę klienta, czy nie urażę klienta? Tu już się przestałam bać. Tu już przestałam się bać. Powiem, a czy wróci? Są tacy, którzy nie wracają, bo czują się urażeni.
No oczywiście, tak zawsze jest tak naprawdę. Słuchaj, mam pytanie od chyba zatroskanej słuchaczki. Jak znajdujesz czas dla siebie w tym wszystkim?
To nie jest dobre pytanie. To nie jest dobre pytanie, przepraszam. Nie mam czasu dla siebie. A właściwie nie. Powiedzmy, od kilku miesięcy staram się znaleźć ten czas dla siebie, ale w pierwszej kolejności chyba najtrudniejsza rzecz, którą gdzieś tam sobie w ściądze napisałam, znaleźć czas dla rodziny. Bo czas dla siebie, to ja na razie jeszcze na dzisiaj to postrzegam przez pryzmat takiego troszeczkę egoizmu. Czas dla rodziny, czas na bycie żoną, czas na bycie kobietą, spadł gdzieś tam dalej. Natomiast ja musiałam bardzo mocno wziąć i rozważyć tutaj kwestia hotelu, kwestia samorozwoju i kwestia dzieci. Mimo że zawsze wydawało mi się, że bardzo mocno przedkładam moje dzieci ponad wszystko, to kiedy pojawia się taki dorastający nastolatek, przyjdzie i ma focha, to potrafi powiedzieć, bo psy są dla ciebie ważniejsze. I dopiero jak miną mu emocje, jestem w stanie z nim usiąść i wytłumaczyć mu: nie, jesteś ważniejszy ty, ale faktycznie tym utrudnieniem jest ta praca 24 godziny na dobę. Natomiast od kilku miesięcy zaczęłam z tym walczyć i walczyć z tym czasem, czyli priorytety, czyli mniej psów czasami w hotelu, dostosować stado na mniej problemowe, zostawić mojego męża samego, wziąć dzieci i z nimi wyjechać. Nienawidzę zakupów, nienawidzę. To jest, pójście na zakupy to jest chyba najgorsza rzecz na świecie, ale mam dzieci, które lubią wyjść na zakupy. Dobrze, wyjdę na te zakupy, więc zaczęłam szukać tego czasu i powiedziałam sobie 2-3 dni w miesiącu, ja wiem, śmiesznie to brzmi, gdzie poświęcę ten czas tylko i wyłącznie dzieciom. Zabiorę je z tego środowiska, wyjadę. Więc czas dla siebie to może jeszcze nie teraz, jeszcze nie w tym momencie. Najpierw czas dla dzieci, czas dla rodziny.
No i ostatnie pytanie o twoje plany rozwojowe, jeżeli chodzi o hotel, bo musimy niestety już kończyć, także...
Dobrze, plany rozwojowe. No ja jestem... No mnie nosi, ja myślę, że mam za dużo energii, że bycie w jednym miejscu mnie za bardzo roznosi, natomiast hotel zaczęłam traktować jako takie pole badawcze, a mianowicie ja się z niego mnóstwo nauczyłam, ale też pracując jako behawiorysta nauczyłam się, że jest mnóstwo osób, które ma wiedzę tylko i wyłącznie teoretyczną, brakuje im wiedzy praktycznej, co oznacza, że ten hotel, ta praca w stadzie, praca ze stadem może bardzo wielu rzeczy nauczyć. Więc mnóstwo rzeczy przyszło mi do głowy, a mianowicie mnóstwo takich rozwojowych. Stwierdziłam, a skoro lubię uczyć, bo 15 lat pracowałam na uczelni i uczyłam studentów, to stwierdziłam, czemu tej takiej nutki dydaktyzmu nie wykorzystać w dalszym ciągu, czyli nie uczyć ludzi behawioru. Więc w chwili obecnej jestem w trakcie, powiedzmy, ustanawiania siebie właściwie spółki jako jednostki kształcenia ustawicznego i liczę, że w lutym ruszę pierwszy półroczny kurs, a właściwie 2 półroczne kursy, a od września 2-letnia szkoła i zarówno o charakterze teoretycznym, jak również albo i przede wszystkim praktycznym. Więc bardzo mocno liczę na to, że właśnie ci moi studenci i nie tylko moi studenci, bo to nie będzie szkoła Anny Przybylskiej, tylko i wyłącznie Anny Przybylskiej, bo tam będą, zresztą ja mam nadzieję, Zuza, że się spotkamy tam jako dydaktycy. I po prostu będą mogli nabywać praktyczną wiedzę, bo tego potrzebujemy, praktyków.
W takim razie, słuchajcie, jeżeli chcecie w przyszłości zostać behawiorystami, no to trzymajcie rękę na pulsie. Polubcie przede wszystkim stronę na Facebooku Ani, czyli Psizak Hotel dla Psów, Psizak Kątek w Borówcu. No i jeżeli nie będziecie go znaleźć, no to wejdźcie na moją stronę Psychotyjne Kłopoty Zuza Ogrodowczyk na Facebooku i tam na pewno link do niej znajdziecie. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Bardzo serdecznie dziękuję ci, Aniu, za obecność przed odbiornikami.
Dziękuję bardzo.
Tak, za obecność u nas w studiu. Wam dziękuję za obecność przed odbiornikami i życzę wam miłej soboty, a my słyszymy się jak zwykle za tydzień po 8. Pozdrawiam i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.